Wracamy do naszego schematu świecznika, do najwyższego piętra Ewangelii świętego Mateusza, piętra, na którym już Duch Święty z Maryją urzęduje. Duch Święty to jest Duch Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Duch Święty teraz przebywa w dwóch osobach, w osobie Jezusa Chrystusa jako człowieka i osobie Maryi, jako tej, która powiedziała na plany Boże: Fiat, jestem do dyspozycji. Omówiliśmy już z tego świecznika trzy dary. Dar, z którego wypływają wszystkie inne dary, dar bojaźni Bożej oraz dar mądrości i dar rozumu. Oczywiście świat sobie niewiele robi z faktu, chrześcijanie, mam na myśli chrześcijan, żeby żyć darem mądrości. Nie bardzo sobie uświadamiają, że wierzyć to przede wszystkim być glebą dla ziarna Słowa Bożego. Przyjąć, powierzyć Bogu siebie jako glebę bez programu, bez swoich ludzkich planów. Zaprosić Chrystusa Zmartwychwstałego, żeby był w nas ziarnem, żeby tak jak ziarno nas posiadł, strawił, żeby w nas zaczął żyć, owocować jako głos. Ziarno pada też na tradycję wyrażoną w słowach, na drogę, że niewiele nas interesuje Pismo Święte, że nie mamy zielonego pojęcia o darach Ducha Świętego w sensie biblijnym. Na drogę, na skałę. Skała to jest myślenie o sobie od rana do nocy. Na skalę ziarno nie wzejdzie. No i międzyciernie. Specjalność ludzi bożych, przede wszystkim kapłanów. Międzyciernie. Ogrom planów dla Boga, dla Boga, dla Boga, dla Boga. I niestety to są pomysły ludzkie i są zagłuszone plany, które są w ziarnie, w Piśmie Świętym. No i dar z tym darem mądrości ma współpracować dar rozumu. Skoro jest w świecie tyle braku zbawienia, w związku z tym, jak jest wyjście, ano dajcie się wyłowić siecią, ksiąg świętych z tego świata, nieuzdrowionych emocji, nieuzdrowionej pychy, ambicji ludzkich, braku przebaczenia, ponieważ żyjemy w świecie niezbawionym, zbawionym w Jezusie, w Maryi, ale to zbawienie, tego zbawienia my nie wchłaniamy, w związku z tym są niezbędne dwa kolejne dary Ducha Świętego. Dar rady. Jak się zachować w świecie niezbawionym? Dar rady. Z tym darem współpracuje dar męstwa. O, bracie, trzeba dużo męstwa w tym świecie niezbawionym. Męstwa Bożego Świętego. Szczytem męstwa oczywiście to Jezus i Maryja na Golgocie. Męstwa. I dziś omówimy dar rady. Dar rady w gruncie rzeczy dotyczy czasu. Jak przeżyć czas? No powiedzmy, jak przeżyć dzień dzisiejszy. W tym darze rady jest obietnica, że ja nieustannie będę wlewał w Twoje wnętrze światło. Co masz robić? Zwłaszcza, że nieraz jest gęsto. Musisz to. I my się zaczynamy gubić. Dar rady mówi o tym, że nie jesteś sam w życiu. Że ja przez krzyż i zmartwychwstanie, przez dar Ducha Świętego jestem z Tobą, w Tobie, w Twoje wnętrzu. Nigdy nie wychodź z kontaktu ze mną. Żyj na kontakcie. Czyli nasz umysł, nasza wola musi być żarówką wkręconą. Wtedy nie będzie ciemności. Wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, jak zachować spokój w różnych trudnych sytuacjach. Dar rady. Przeżywaj wszystko w mojej obecności, ja jestem w Tobie, żyj moją obecnością, a wtedy będzie spływać światło. Inaczej, jeszcze mówiąc, dar rady mówi, jak każdemu naszemu dniowi nadać najwyższą wartość, najwyższą z możliwych. Wtedy, kiedy ja żyję w Tobie razem z moją matką, wtedy już większej wartości swemu życiu nie możesz nadać. Ponieważ ja Twoje życie zaczynam traktować jako swoje. To życie ja już 2000 lat temu złożyłem w ofierze Bogu Ojcu za zbawienie świata i nieustannie ustanowiłem tajemnicę Eucharystii, żeby Twoje życie było składane za zbawienie świata. Jest mi miło, jeżeli Ty, uczestnicząc we mszy świętej, masz tę intencję. Jezu, moje życie należy do Ciebie, bierz moje życie. Dar rady jest możliwy ze względu na nowe przymierze. Przymierze już w głębinach naszych wnętrz, jako nowe Boże życie. I teraz odczytam przypowieść, która dotyczy daru rady i krótko sobie przypomnimy, ponieważ ci, którzy będą słuchać internetu, być może nie mają mojej książeczki i nie znają komentarza tej przypowieści o chwaście. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Inną przypowieść im Jezus przedłożył. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. Gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił, rzekli mu słudzy. Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? Lecz on im orzekł: nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obej gruź aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicą zaś zwieźcie do mego spichlerza. Wtedy odprawił tłum i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie i prosili go: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie zła. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszelkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczali się nieprawości. Wrzucą ich w piec rozpalony, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha, to jest takie porzekadło, które było używane wtedy, kiedy człowiek chciał, że tak powiem, przemówić do słuchu bliźniego. Jeśli masz uszy, to słuchaj. Tutaj mówię coś bardzo serio, bardzo poważnego. Żyjemy w świecie i zbawianym, ale na ogół jest ten świat niezbawiony. Ten świat niezbawiony wsiewa nam na co dzień swoje zło. Otworzymy telewizję, słuchamy polityków i oni wsiewają. Nie ziarno Syna Człowieczego, czyli Jezusa Chrystusa dobre, tylko ziarno, które nie niesie życia Bożego, z którym Bóg Ojciec się nie utożsamił. Jezus w tej przypowieści nawiązał do bardzo okrutnej praktyki w czasach starożytnych bardzo często stosowany, tak dalece, że w starożytności w kościele była ekskomunika na tych, którzy stosowali tę praktykę, a prawo rzymskie bardzo karało tych, którzy to stosowali. Mianowicie, gdy był konflikt między sąsiadami, między jednym człowiekiem a drugim, to czekał, kiedy on zaorze pole i posieje pszenicę. Wtedy miał przygotowaną już inne pszenicę, tak zwaną rzecicę, i wsiewał na noc. Ten kwas jest w Polsce nieznany w naszym klimacie, że jak pszenica rośnie, kiełkuje i ten kwas rośnie, kiełkuje, są do siebie tak podobne, że nie sposób rozróżnić. Dopiero wtedy, kiedy pszenica idzie w kłos, da się zauważyć rzecica, której ziarenka niestety są trujące, mają truciznę. I trzeba starannie, pracowicie wybierać ten chwast, żeby nie wymucić razem z pszenicą, żeby się nie zatruć. Złośliwość była w dużej miarę często stosowana. I Jezus na przykładzie tej praktyki chce powiedzieć: uważajcie, w moje życie Boga, który stał się człowiekiem, pobożni Izraelici, arcykapłani uczeni w piśmie, wsieli rzecice. Powiedzieli, że dokonuje znaków mesjańskich, cudów, uzdrawia ludzi mocą Belzebuba. Co ja na to z woli Boga? Posłuchajmy z listu do Rzymian, rozdział 12, wiersza 14 do 21.
Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sobie sami sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Oto słowo Boże.
Dar rady. My jako Kościół istniemy po to, żeby Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie ze swoim duchem w nas zamieszkał. Oczywiście słuchamy tego, ale uważamy, no, w kościele, w nauce, w książkach, w podręcznikach. Nie. W konkretnym kapłanie, w konkretnym człowieku. Nie wymierzajcie sobie sprawiedliwości. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i zakwestionował wymierzanie sobie sprawiedliwości. I to się nazywa skandalem krzyża. Zawiesił sprawiedliwość. Komu jak komu, ale jemu się należała sprawiedliwość, był bez grzechu. Jezus przyszedł i powiedział: sprawiedliwość zostawcie Bogu Ojcu, ponieważ On do końca to zrobi precyzyjnie, na miarę Boga. Zostawcie Ojcu. Jest inny ważniejszy powód, dlaczego zostawcie Ojcu. Znamy przypowieść o faryzeuszu i celniku, gdzie jest powiedziane: nikt z was nie jest bez grzechu. Albo jesteś faryzeuszem, a faryzeuszem jesteś, jeżeli w tobie nie żyje miłość Jezusa Chrystusa z krzyża, albo jesteś celnikiem, który współpracuje z duchem tego świata, szatana, uprawiasz bogochwalstwo. Znamy też przypowieść o bogatym młodzieńcu, który przyszedł do Jezusa z podziwem i z pytaniem: czego mi jeszcze brakuje? Przecież jestem znakomity. Jezus mu mówi, idź, sprzedaj co masz, rozdaj Bogiem, przyjdź i naśladuj. Stań się jednym z moich uczniów. Ponieważ te dobra, które masz, są bardzo potrzebne ludziom biednym, potrzebującym. Oni czekają. I w gruncie rzeczy to, co masz, to masz, to jest własność Boga Ojca, Stwórcy. Łudzisz się, że jesteś w porządku. Jesteś, jak wszyscy ludzie żyjący na tym świecie, bałwochwalcą, o ile nie przeżywasz faktu, że wszystko, cokolwiek jest w tobie, dookoła ciebie i tak dalej, to jest własność Boga Ojca, Stwórcy i masz tym służyć innym. I wtedy Jezus wypowiedział zdanie, że tylko Bóg jest bez grzechu, a wy wszyscy jesteście grzesznikami. Święty Jan Apostoł mówi, kto uważa, że jest bez grzechu, jest kłamcą. I to jest powód, dlaczego Jezus Chrystus mówi, że nie wymierzajcie sobie nawzajem sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest ważna, jest świętością. Tylko chodzi o to, że wy nie macie prawa do wymierzania innym sprawiedliwości. Bo nie potraficie tego, bo wtedy grzesznik grzesznikowi wymierza sprawiedliwość, a szatan tylko cieszy się z tego i dolewa benzyny do tego płomienia wymierzania sprawiedliwości. I to jest duch świata. Ja przyszedłem zainaugurować w krzyżu nowy typ przeżywania zła. To ja wchłonąłem wszelkie zło, które było, jest i będzie, bo jestem Synem Bożym, który po to przyjął człowieczeństwo. Najpierw cieśli z Nazaretu, a później wasze człowieczeństwo, żeby wygaszać zło, żeby zło przeistaczać w dobro. W krzyżu współistnieje nieskończone miłosierdzie i nieskończona sprawiedliwość, bo Jezus wziął na siebie zadanie ekspiacji za rodzinę ludzką. Oczywiście dowiadujemy się z tych współczesnych interpretacji tajemnicy krzyża, interpretacji Jezusa Chrystusa, że On jako Bóg, dla Niego nie ma czasu, tylko jest wieczność i On już 2000 lat temu widział tych wszystkich chrześcijan, którzy wyrażą zgodę, żeby w nich Jezus Chrystus mógł kontynuować skandal krzyża, żeby wygaszać zło, ba to zło przemieniać w dobro. Ale to o tym będzie mowa przy darze męstwa, kiedy będzie Chrystus mówił, że ja uobecniam się w tobie po to, żebyś nawet ze zła wyprowadził dobrą perłę. Drugiego złego człowieka czyń perłą. Nie wymierzajcie sobie sprawiedliwości. Gdyby tak Bóg wymierzał sprawiedliwość, to nie byłoby świętego Pawła. Nie byłoby apostołów. Nas by nie było jako chrześcijan. Po prostu my jesteśmy nieustannie rodzeni przez miłosierdzie Chrystusa zmartwychwstałego. Sprawiedliwość zostawcie Ojcu. I ta sprawiedliwość od czasu do czasu przychodzi i w nasze sumienia, i przychodzi w kataklizmach do różnych narodów. Ale to jest sprawa jurysdykcji Pana Boga. Ta przypowieść mówi o tym, że my nie mając w sobie do końca życia Bożego, życia zmartwychwstałego Chrystusa, jesteśmy bardzo gorliwi tym, żeby wyrywać chwasty innym ludziom z ich życia. Im mniej jest w nas tej mądrości i mocy krzyża chwalebnego, im mniej, jeśli nie potrafimy do końca brać życia z Chrystusa zmartwychwstałego w nas, tym bardziej robimy to albo w myślach, wyrwamy chwasty innym z ich życia, albo czynnie. Tak się dzieje w świecie różnych partii politycznych, narodów. Gorliwość w tropieniu zła, wyrywaniu zła. Jezus mówi nie, nie rób tego, ponieważ wyrywając zło, niszcząc zło, możesz wyrwać też pszenicę. Tylko Bóg do końca wie, jaki człowiek zostanie Judaszem do końca, nie da się zbawić miłosierdzia Bożemu, a jaki człowiek, jaki Szaweł stanie się świętym Pawłem. Tylko Bóg wie. Dlatego zostaw to Bogu. Przedłużeniem katechezy o darze rady, jak przeżywać zło, jest kazanie na górze. To macie na świeczniku zanotowane. Kazanie na górze. I w kazaniu na górze przede wszystkim chodzi o te słowa. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nie przyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego schodzi nad złymi, nad dobrymi. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Że nasza miłość nie może być miłością uwarunkowaną. O, ten człowiek jest miły, sympatyczny, to ja będę miły i sympatyczny. Bo to Jezus mówi i poganie potrafią. Wy macie mieć w sobie miłość Boga Ojca, która jest miłością bezwarunkową. Bóg Ojciec, kochając nas takim, jakim jesteśmy, czyni nas dobrymi. Bóg Ojciec działa jak słońce. Jest gdzieś bagno, jest gdzieś błoto. To słońce tak długo świeci, aż to błoto, bagno zamienia się w bardzo żyzną glebę. Bezwarunkowa. Bóg nie domaga się w punkcie wyjścia od nas dobra. Tylko mówi, zawierzaj mi swoje życie w Jezusie Chrystusie w krzyżu, takim, jakim ono jest, a ja sprawię, że ono będzie takie, jakie ja chciałbym tobie mieć życie. I to jest właśnie, tu jest kłopot, że my mamy nawyk tak zwanego moralizmu, że ja się postaram, Panie Jezu, teraz już się postaram, że to będzie lepiej. Czyli w dalszym ciągu wierzymy w siebie. Jezus mówi, nie, wprowadź mnie słońce. Wprowadź mnie pięćdziesiątnicę, która da deszcz i ożyźnie wszystko. Wszystko musi wracać do prostoty. On we mnie, On jest realistą. Kolejnym przedłużeniem tego ramienia o darze rady jest druga księga kronik. I to w zasadzie, to co powiedziałem, to nic nowego, to wszystko znacie. Natomiast przedłużenie o drugą księgę kronik jest o tyle ważne, że Duch Święty chce nam zwrócić uwagę, że my słuchając katechezy o darze rady myślimy o naszym życiu osobistym. I to dobrze. Natomiast druga księga kronik zwraca nam uwagę na to, że tylko król Dawid jako tako żył przymierzem, prawdziwym królem Bogiem Jahwe. A już jego syn Salomon, mimo że Bóg go wyposażył w ogromne dary, już sprzymierzył się przymierzu przez fakt, że zawiera te małżeństwa na tle politycznym. Bierze sobie córki różnych kacyków, władców, stwarza harem ogromny. To z kolei bardzo dużo kosztuje, w związku z tym podatki. I poczynając od króla Salomona, poprzez całą dynastię, która pochodzi od króla Dawida, coraz bardziej staczają się po równi pochylej, wreszcie lądują w niewoli babilońskiej. Zabrakło i Salomonowi, poczynając od Salomona, innym władcom daru rady. Dar rady wypływa z przymierza. Skoro zawarłem z tobą przymierze, obiecałem, że ja, Bóg, biorę twoją skończoność, ograniczoność do końca w posiadanie, to możesz już się zdać na mnie, bo jestem Bogiem wiernym, swoją wierność i bezinteresowną miłość udowodniłem. A zatem druga księga kronik jest ostrzeżeniem społeczności ludzkiej, jakiegoś narodu. Jeżeli prowadzący dzisiaj w Polsce politycy nie żyją darem rady, różne partie polityczne nie liczą się z darem rady, to nic dobrego z tego nie wyniknie. wcześniej czy później przyjdzie na nas kataklizm niewoli babilońskiej, cierpienie. Czyli nie odnosimy tylko daru rady do naszego życia prywatnego, ale także obowiązuje dar rady cały naród, wszystkich tych, którzy w danym momencie sprawują władzę. Na zakończenie posłuchajmy fragmentu z drugiej księgi Kronik, rozdział 7 od wiersza 11. Jest tam mowa o tym, że Salomon zbudował z tych materiałów, które zgromadził jego ojciec Dawid, olśniewającą świątynię, kiedy podczas uroczystości poświęcenia tej świątyni już te zwierzęta ofiarne leżały na ołtarzu, żeby były spalone. Zanim kapłani zdążyli podłożyć ogień spadł z nieba i strawił. Zapowiedź pięćdziesiątnicy, zapowiedź tego, że wcześniej czy później we wnętrze człowieka musi spaść płomień miłości z krzyża. I obowiązkiem kapłanów było podtrzymywanie tego płomienia, który spadł z nieba. I na początku drugiej księgi Kronik nawet mamy taki opisany fakt, że gdy Izraelici byli już deportowani do niewoli babilońskiej, ostatnia grupa kapłanów ukryła głęboko gdzieś tam w studni ten święty ogień, mimo że on już wygasł, jak wrócili z niewoli babilońskiej, ale w czasach po powrocie, kiedy potrzebowali tego płomienia, który spadł z nieba, to błotem polali ofiary. Błotem. I z tego błota wydobył się ogień. Posłuchajcie teraz, że Bóg zaakceptował świątynię, oczywiście, która była zapowiedzią świątyni naszych wnętrz, ale jednocześnie radzi, ostrzega.
Staje z drugiej księgi Kronik. Salomon ukończył świątynię pańską i pałac królewski oraz szczęśliwie wykonał wszystko to, co pragnął sprawić w świątyni pańskiej i w swoim pałacu. Wówczas Salomonowi w nocy ukazał się Pan i rzekł mu: wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiar. Gdy zamknę niebiosa i nie będzie deszczu, i gdy nakażę szarańczy, by niszczyła pola, lub gdy ześlę na mój lud zarazę, jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. Teraz moje oczy będą otwarte, a uszy moje uważne na modlitwę w tym miejscu. Teraz wybrałem i uświęciłem ten dom, aby tam było imię moje na wieki, a oczy moje i moje serce tam będą skierowane przez wszystkie dni. Ty zaś, jeśli będziesz postępował wobec mnie, jak postępował twój ojciec Dawid, dbając o to, aby wypełniać wszystko, do czego cię zobowiązałem, jeśli będziesz strzegł moich praw i nakazów, utrwalam tron twojego królestwa, jak przyrzekłem niegdyś twemu ojcu Dawidowi, mówiąc: nie będzie ci odjęty potomek od rządów nad Izraelem. Ale jeżeli odwrócicie się ode mnie i porzucicie moje prawa i nakazy, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i oddawać im pokłon, to wykorzenię was z mojej ziemi, którą wam dałem, a dom, który poświęciłem memu imieniu, odtrącę od mego oblicza i uczynię z niego przedmiot przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów. Świątynia, która była tak wspaniała, będzie dla każdego przechodzącego obok niej przedmiotem zdumienia. Tak iż zapyta: dlaczego Pan tak uczynił temu krajowi i tej świątyni? A odpowiedzą: dlatego, że opuścili Pana, Boga ich ojców, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, a upodobali sobie innych bogów, oraz oddawali im pokłon i służyli. Dlatego sprowadził na nich całe to nieszczęście.